tłum napierał z każdej strony. On szedł z tłumem, a w zasadzie płynął razem z nim. Nie zliczył już nawet, ile razy dostał łokciem w bok, albo ile razy ktoś nadepnął mu na nogę, albo ile razy ktoś kopnął go w kostkę. Zapewne po tej wyprawie będzie miał dużo siniaków, dużo ran, ale chciał zobaczyć wędrownego kaznodzieję, który podobno uzdrawia, który podobno wygania demony. Uczniowie jego nawet mówią, że burza jest jemu posłuszna. Chciał zobaczyć cuda. Szedł dalej, a uczniowie w wąskich uliczkach miasta ledwo zdołali odciągnąć ten tłum, żeby utorować drogę Jezusowi. I w tym momencie zobaczył ją. Schorowaną, nieużyteczną kobietę. Znał ją bardzo dobrze. Mieszkał w sąsiedztwie jej. Wiedział, że już 12 lat cierpi przeraźliwie. Że już 12 lat jest chora. 12 lat nieustannego krwawienia. Była nieczysta. Nikt nie mógł jej dotknąć. Nie mogła mieć męża, nie mogła mieć dzieci. Jak ona może tutaj być? Co ona tutaj robi? To jest jakiś skandal. Dlaczego ona się tutaj znajduje? Ona dalej szła, bo chciała dotknąć Jezusa. Chciała być coraz bliżej Jego. Nagle stracił ją z oczu i usłyszał głośne pytanie. Kto się mnie dotknął? Kto się mnie dotknął? Zobaczmy, co dalej jest w tej historii. Otwórzmy na Ewangelii Łukasza, rozdział 8. Ewangelia Łukasza, rozdział 8, od wersetu 45. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś. Poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i patrzy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej, córko, twoja wiara cię uzdrowiła. Idź w pokoju. Zatrzymajmy się w tym miejscu, zostawmy naszego bohatera, który pójdzie dalej. Specjalnie wybrałem tą historię, bo ona idealnie pokazuje różnicę. Różnicę, jakie jest serce Jezusa, a jakie jest przeciętnego człowieka, który był w tym tłumie. Różnicę, jak patrzył Jezus i jak patrzył normalny człowiek. Człowiek, który właśnie tak patrzył na tą kobietę. Troszkę z lekceważeniem. Patrzył na nią jako nieużyteczną, patrzył na nią jako chorą, może z wyższością. Szedł tylko, aby zobaczyć cud. I słyszałem już wiele kazań na ten temat. Słyszałem o wielkiej wierze tej kobiety. Słyszałem, że dotyk Jezusa uzdrawia. Ale to, co mnie najbardziej fascynuje w tej historii, to, co mnie cały czas zadziwia, to to, że Jezus w takim tłumie, przy tak wielu osobach, poczuł delikatne muśnięcie schorowanej kobiety. Poczuł delikatny dotyk o ubiór. I czasami sobie myślimy, czy Bóg mnie słucha? Jest tyle milionów ludzi. Jest tak wielu ludzi dookoła mnie. Czy Bóg mnie dostrzega wśród nich? A Jezus poczuł delikatny dotyk o szatę schorowanej kobiety. Był tak wrażliwy na to, co się wokół niego dzieje. Był tak pełny współczucia, że powiedział do niej: córko. Pewnie dawno tego nie słyszała i wyobrażam sobie, jak ten zwrot był zachęcający dla niej, pocieszający, uzdrawiający, wyzwalający ze wstydu, z bólu, z samotności, z poczucia winy. Córko, może czujesz się jak ta kobieta, myślisz, że już jesteś niepotrzebny, myślisz, że jesteś już nieużyteczny, że nikt o tobie nie pamięta. Ona nie zważała na innych, nie zważała na tłum i szła dalej, żeby dotknąć się Jezusa, a On ją nazwał swoją córką. Bardzo chciałbym tak jak Jezus. Chciałbym mieć taką wrażliwość, jaką On ma. Chciałbym patrzeć na innych ludzi tak jak On, być pełnym wrażliwości, pełnym empatii, pełnym miłości. I zauważyłem, że często modliłem się o to. Panie, chcę patrzeć tak jak Ty. Panie, chcę mieć serce tak jak Ty. Chcę patrzeć na innych ludzi, nawet na tych, którzy nie są może przyjemni co do mnie. Chcę patrzeć tak jak Ty, z miłością. Ale jak do tego dojść w praktyce? Jak dojść krok po kroku? I w tej samej Ewangelii Łukasz ukazuje nam taki rytm, w jakim Jezus służył. Jezus pokazuje jasno, że jest tutaj dla nas, że jest po to, aby służyć ludziom, ale to nie była tylko służba i służba i służba i służba. Pomiędzy tym też coś było. I Łukasz pokazuje nam wiele wersetów, że coś Jezus jeszcze robił. Coś, co nadawało rytm tej służbie. Coś, co dawało Mu siły, radości, aby służyć. I chciałbym, byśmy to prześledzili. W tej sytuacji z kobietą mamy presję tłumu. Tłum wiedział, że Jezus uzdrawia, że Jezus wygania demony i oczekiwał czegoś od Niego. Wiedzieli, że na słowa Jezusa dzieją się cuda. Jezus miał niesamowitą wolność od presji tego tłumu, od pośpiechu, od konieczności tego, że ktoś coś od Niego wymaga. Był Panem każdej sytuacji i miał wszystko pod kontrolą. A jak jest z Tobą? Kiedy jest zgiełk, kiedy jest hałas, kiedy jest zamieszanie, jak się zachowujesz wtedy? Kiedy to wszystko się dzieje i nagle zdarza się coś zupełnie niespodziewanego. Co się dzieje wtedy z Tobą? Jak się zachowujesz, kiedy jesteś pod presją? Może chwila nieuwagi i pojawia się gniew. Może emocje Tobą targają. Przychodzi jakieś zdenerwowanie. Może najpierw coś powiesz, a potem pomyślisz. Potem tymi słowami kogoś ranisz. Kiedy Jezus jest pod presją, to On wie, co robić. Wie, jak się zachować, bo wcześniej już wielokrotnie był sam na sam z Jezusem i uczył się tego spokoju, tego wyciszenia, tego, że kiedy przyjdą takie sytuacje, On się po prostu ostał. I spójrzmy teraz na 5 rozdział Ewangelii Łukasza, werset 15 i 16. I rozchodziła się tym bardziej wieść o Nim. I schodziły się wielkie tłumy, aby Go słuchać i dać się uzdrowić z chorób swoich. Co On zrobił? Sam zaś oddalił się na pustkowie i modlił się. Jezus oddalił się i modlił. To było Jego siłą. To było Jego takim motorem napędowym. Jezus nie tylko wtedy oddalał się. Odchodził także, żeby spotkać się z Ojcem wtedy, kiedy miał podjąć jakąś ważną decyzję. Spójrzmy na rozdział 6 Ewangelii Łukasza, werset 12 i 13. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwę. A A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Jezus wybierał 12, a co robił bezpośrednio przed tym? Spędził noc na modlitwie, na rozmowie z Bogiem, na konsultacji z Bogiem. Ważna decyzja. I czasami mamy decyzje, które musimy podjąć. Nie możemy od nich uciec. I to jest czas, żeby nie podejmować tego na chybił trafił, ale żeby przyjść do Jezusa i zapytać Go o zdanie. Jaki jest Boży zamysł dla tej sprawy? Jak się wówczas zachowujesz? Czy z każdą tą sprawą idziesz do Jezusa? A może jesteś po prostu kowalem swojego losu? Robisz coś, robisz i dopiero później prosisz o błogosławieństwo. Jezus wybierał uczniów, a przed tą decyzją spędził czas na modlitwie. I także są takie momenty, kiedy jest smutek, może depresja, może zły stan duchowy. Jezus też miał taki smutny czas. Może krótko tylko powiem, co robił, kiedy wrócił do Jerozolimy i kiedy miał oddać swoje życie za nas, za nasze grzechy. To wziął swoich uczniów, poszedł na Górę Oliwną, mamy to w 22 z kolei rozdziale. I w 41 wersecie pisze: a sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i patrzy na kolana, modlił się. Czyli przed podjęciem ważnej decyzji, w chwilach smutku, Jezus także potrzebował wyciszenia się, odizolowania i czasu z Bogiem. Inaczej nawet Jezusowi byłoby ciężko. Bo kiedy Bóg obdarowuje nas różnymi talentami czy różnymi darami i kiedy możemy tym służyć ludziom, to ludzie przychodzą. Jest ich coraz więcej. I tak samo było z Jezusem. On miał moc. Moc, która pochodziła z nieba i On chciał się nią posługiwać. Chciał usługiwać ludziom, ale tłum napierał, tłum żądał. I wydaje mi się, że czasami, kiedy my mamy jakieś talenty, może kiedy mamy jakieś dary, to musimy bacznie obserwować siebie. Musimy pilnować swojego serca, aby się nie wywyższać, aby nie popaść w pychę. I takim, moim zdaniem, doskonałym barometrem jest to, w jaki sposób patrzysz na drugiego człowieka. W jaki sposób patrzysz na brata, który może był w kościele, a odszedł. W jaki sposób patrzysz na panią, która sprząta. Albo na człowieka, który żebrze i nie ma swojego domu. Ostatnio miałem rozmowę z moim przyjacielem i właśnie powiedział, że w pewnym momencie szedł ulicą i pomyślał sobie, że jest wyżej niż ta osoba. Że jest lepszy. Że coś więcej osiągnął. I byłem niesamowicie zbudowany, co on zaraz po tym zrobił. Od razu dostrzegł to w swoim sercu i zaczął pokutować. Zaczął przepraszać Boga. Zaczął przepraszać, że w ogóle miał taką myśl. Że wcale on nie jest lepszy. Że on też jest grzesznikiem. Takie coś może wskazać, czy coś w twoim sercu jest nie tak. Czy moje serce już nie bije w tym rytmie Jezusa? Czy straciłem może tą wrażliwość, którą ma Jezus? Dla Jezusa najważniejsza była relacja z Ojcem. To z niej czerpał siłę, by służyć innym. I tu widać właśnie taki wzór, który Jezus chciał przekazać swoim uczniom. Jest on w Marka 3:14. Ewangelia Marka, rozdział 3, 14 werset. Bardzo inspirujący werset. I powołał 12, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Wybrał ich po co najpierw? Aby z nim byli. Aby towarzyszyli Jemu. Aby miłowali Boga. Mamy być z Bogiem w odosobnieniu. Uczyć się Jego oddechu. Uczyć się Jego zachowań. Uczyć się Jego serca. a dopiero potem mamy iść i przekazywać to dalej z miłością w służbie. Najpierw mamy być z Jezusem, a później dopiero mamy przekazywać to ludziom. I musimy się oddalić czasami od ludzi i spędzić czas wyłącznie z samym Jezusem. I kiedy do nich wrócimy, to będziemy dopiero wtedy prawdziwie obecni. Muszę powiedzieć, że zauważyłem w swoim życiu, że często bywało tak, że rozmawiam z drugą osobą, a myślami ja ulatuję. Rozmawiam z drugą osobą, a myślami jestem, co mam jeszcze dzisiaj zrobić, co mam zrobić w pracy, co tutaj w tygodniu jeszcze mam, jakie obowiązki. I słuchajcie, uświadomiłem sobie, jak bardzo mnie to okrada. Okrada mnie z tego, że mogłem być dla kogoś, nie wiem, zachętą. Mogłem dla kogoś dać jakieś słowo pocieszenia, wsparcie. A ja po prostu nie słucham tej drugiej osoby. Jestem skupiony na sobie. Dlaczego tak jest? Bo nie miałem cichego czasu z Bogiem. Kiedy mam cichy czas z Bogiem i mówię, Boże, ofiaruję Ci mój dzień. Chciałbym być taki jak Ty, działać tak jak Ty. Chciałbym patrzeć na ludzi tak jak Ty. To uświadamiam sobie i przypominam, by zwrócić na tą osobę uwagę, by słuchać ją, by być dla niej błogosławieństwem. I życie toczy się w pewnym rytmie. Jest wdech, jest wydech, jest czas dawania, jest czas brania, jest czas służby, ale jest też czas odpoczynku. Jezus służył, ale także odpoczywał. Tylko tak zachowamy zdrowie. Tylko tak zachowamy równowagę. Tylko wtedy będziemy prawdziwie obecni. I wtedy możemy poczuć ten dotyk. Wtedy może zwrócimy uwagę na jakiś szept człowieka, który potrzebuje pomocy. Zwrócimy uwagę na kogoś, kto woła i kto potrzebuje Jezusa. Kiedy odpoczniemy, kiedy znajdziemy miejsce ciszy, miejsce odosobnienia, bliskiej relacji z Bogiem. I mamy teraz czas wakacji, prawda? Dużo służb ma teraz przerwę. Nasz pastor jest teraz na urlopie, modlimy się o jego urlop, o jego wypoczynek. I to jest dobre. To jest biblijne. Nawet Biblia nam mówi, że trzeba się oderwać czasem od pługa i odpocząć. I przeczytałem ostatnio, w zasadzie tak ciemno bym strzelał, jaki jest najbardziej ekscytujący czas w roku? Boże Narodzenie i wakacje. Tak w ciemno bym strzelił, że większość z nas by tak powiedziała. Przeczytałem właśnie artykuł, jaki jest najbardziej stresujący czas w roku. I co przeczytałem? Boże Narodzenie i wakacje. I to jest niesamowite, że czas, który powinien się nam kojarzyć z odpoczynkiem, z taką przerwą, dla wielu ludzi kojarzy się ze stresem. Ano tak, trzeba spotkać się z rodziną. Jest zaburzony rytm. Praca, dom, praca, dom, praca, dom. A tutaj jest wolne. I trzeba porozmawiać z rodziną. Może jakaś dalsza rodzina jeszcze przyjedzie. A mamy zaburzony ten rytm. I powstaje pytanie, jak podchodzić do tego odpoczynku, by faktycznie wypocząć? Jak zrobić, żeby te wakacje traktować jako święto? Święto, które ci daje Bóg osobiście. Odpocząć jest rzeczą ważną i zobaczmy, jest tylko 10 przykazań. I w jednym przykazaniu jest o tym, abyśmy odpoczęli. Oderwij się od pługa. Bo nie po to Bóg cię stworzył, abyś ciągle pracował. Nie jesteś łyskiem z pokładu Idy. Jesteś ważny dla Boga. Bóg chce, żebyś odpoczął. I spójrzmy krótko na to przykazanie. My znamy, większość z nas może zna skróconą wersję. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, ale spójrzmy też na drugą Mojżeszową, 20 rozdział od 9 wersetu. Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział od 9 wersetu. Przeczytam całość. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach, gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Jaka jest motywacja tego odpoczynku? To nie jest dobra rada naszego Ojca. To nie jest dobra rada Boga. Usiądź, odpocznij, wypij kawę. To jest przykazanie. I tak samo jak mamy nie kradnij, tak mamy odpocznij. Naśladujemy przez to Boga i chwalimy Go, że jest Twórcą. Taka jest motywacja odpoczynku. Bo odpoczywanie jest wyznaniem, że jest Twórca nieba i ziemi. I odpoczywając, chwalimy też Stwórcę. To samo przykazanie mamy w Księdze Powtórzonego Prawa, w 5 rozdziale, 5 Księga Mojżeszowa, 5 rozdział, werset od 12. Tutaj jest troszkę inne uzasadnienie, dlaczego powinniśmy odpoczywać. 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 5 od 12 wersetu. Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał Ci Pan, Twój Bóg. Sześć dni będziesz pracował, wykonywał wszelką Twoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twój wół, ani Twój osioł, ani Twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach, aby odpoczął Twój sługa i Twoja służebnica, tak jak Ty. I teraz pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan Twój Bóg wyprowadził Cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał Ci Pan Twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Rozkazał Pan Bóg. To nie rada. Bóg rozkazał, abyś obchodził dzień sabatu. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem. Odpocznij. Już nie jesteś niewolnikiem swojej pracy. Już nie jesteś niewolnikiem presji, którą ona wykonuje. Odpocznij, świętuj, aby mieć siły. Kiedy jesteśmy przepracowani, jesteśmy bardziej podatni na grzech. Nie jesteśmy niewolnikiem swojej pracy. I są to dwa wydarzenia bardzo ważne dla Izraelitów. Stworzenie świata i wyzwolenie Izraela. I Bóg mówi, wspomnij to i odpocznij. I nie chodzi o to, żeby mieć jedną służbę za drugą. I służba i kolejna. Ale trzeba mieć też przerwę na chwalenie Boga. I wielu ludzi teraz ma problem z pracoholizmem. I nie umie spędzić tego urlopu. Ostatnio rozmawiałem z kolegą, którego rodzice się niestety rozwiedli. I on powiedział z takim wielkim żalem, gdzie obwiniał swojego ojca, że jego ojciec nigdy z nimi nie był na urlopie. Urlop ten był, ale nigdy nie spędzili razem jako rodzina wspólnego czasu, wspólnego urlopu. I moi drodzy, czasami trzeba wziąć kalendarz, zaznaczyć wielkim czerwonym flamastrem na czerwono kółkiem ten dzień spędzam z Bogiem. Bóg się upomina o siódmy dzień tygodnia i to nie chodzi o 15 minut. To nie chodzi o czas, kiedy wstaniemy i te 15 minut czasu z Bogiem. Przez 15 minut nie zdążysz odpocząć, zregenerować się i jeszcze chwalić Boga. Myślę, że mało komu wystarczyłoby te 15 minut. Bóg upomina się o cały dzień, o całą niedzielę. A jeśli nie niedzielę, to może jakiś inny dzień. Na wyłącznej relacji z Bogiem. Albo wyznacz jakieś godziny stałe, na przykład na kawę z Bogiem. Moja znajoma praktykuje takie coś, że rano wstaje i zaparza dwie kawy. I potem pytałem się, dlaczego robisz drugą kawę? Ona mówi, że to jest czas, kiedy ona zaparza kawy dla Boga. I ma to jej przypominać, że ona ten czas ma nie dla siebie, ale po prostu, że tutaj jest Bóg i ona z Nim rozmawia. I zawsze zaparza dwie kawy. Albo idź na spacer i posłuchaj, co Bóg ma do powiedzenia. Jak Bóg patrzy na twoje życie. Albo wyjdź na łono przyrody i podziwiaj, co Bóg stworzył. Musisz mieć taki czas. Trzeba korzystać z urlopu. Nie na remont, ale na odpoczynek. Mieć czas w ciszy. Taki odpoczynek, takie świętowanie daje radość. Daje radość, która jest w sercu, która jest pełna, która daje siłę, która daje motywację, aby dalej służyć. Takie świętowanie bardzo przybliża do Boga i Bóg upomina się o ten czas. I to nawet nie chodzi o wakacyjne kazanie, ale powinniśmy to praktykować każdego tygodnia. Potrzebujemy odpocząć, aby mieć radosne serce. Radosne serce, aby mieć siły, by służyć, by przeciwstawić się diabłu. Musimy dobrze odpocząć, oderwać się od pługa i mieć święty dzień. A kiedy to zrobimy, to się przekonamy, że takie coś przynosi owoce. Że przychodzi znużenie, zmęczenie, a ty masz w swoim sercu radość. I nawet nie wiesz, jak to się stało, ale wiesz, to Bóg. To Bóg daje mi tą radość. I chce ci się żyć. I chce ci się służyć. Życie Jezusa to nie była tylko służba. Najważniejsza dla Niego była relacja ze swoim Ojcem. I nawet Jezus miał przerwy. Miał taki cichy czas i spędzał czas na wyciszeniu i modlitwie. I takie świętowanie właśnie daje radość, daje siłę. Odpoczynek to także uwielbienie. Uwielbienie naszego Boga w każdej postaci. I tego nam wszystkim życzę. Może jeszcze przed nami są urlopy. Miejmy taki czas. Czas wyłączności z Bogiem. Czas spędzenia z rodziną. Nie tylko przy obiedzie niedzielnym. Ale miejmy cały dzień, kiedy będziemy się wsłuchiwać i będziemy się pytać, Panie, co chcesz mi pokazać? Panie, jaki jest Boży zamysł dla mojego życia? Amen.